Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.
Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu nie tylko o prawach człowieka. Dzisiaj moją gościnią, chyba tak muszę powiedzieć, jest osoba, szczególna osoba, z którą jestem związany zawodowo od lat, pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Należy się wytłumaczenie, na czym te związki zawodowe polegają. A mianowicie poznaliśmy się z panią mecenas Zuzanną, bo przecież jesteśmy na ty od lat. W czasach, kiedy była prawniczką w Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy i zaangażowała się w różne sprawy pro bono, które prowadziła wtedy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. No a później jej droga zawodowa wyglądała w ten sposób, że w zasadzie przekonałem ją, żeby dołączyła do zespołu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie koordynowała różne postępowania strategiczne. Następnie po zakończeniu tej drogi w biurze rzecznika była kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Na pewno Państwo doskonale pamiętają kampanię, też to słynne zdjęcie siedzącej na korytarzu w oczekiwaniu na jakieś rozmowy, czy na możliwość wygłoszenia swojego stanowiska programu na forum, na sesji plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej. Natomiast od 2 lat jest szefową Fundacji Client Earth Polska. To jest główna organizacja, która zajmuje się prawniczymi aspektami walki o czyste, zrównoważone środowisko. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz jest laureatką licznych nagród za swoje działania, postawę obywatelską, ale też miała takie szczególne wyróżnienie. W 2020 roku została Obama Fellow. No i takie pytanie, czy tak ten Barack Obama to tak gdzieś był w zasięgu ręki, czy też nie?
Pojechałam spotkać się z prezydentem Obamą do Kopenhagi w zeszłym roku i wtedy był zdecydowanie w zasięgu ręki, wzroku, bo spędziliśmy w gronie fellowsów cały dzień z Barackiem Obamą.
No i co Barack Obama sądzi na temat zmian klimatycznych?
No, jest bardzo progresywny, uważa, że jest to jedno z większych wyzwań, jeżeli nie największe, które przed nami stoją.
A Joe Biden jest podobnego zdania, czy też z jednej strony właśnie mówi, tak, jestem przeciwko zmianie klimatu, będę dążył do neutralności klimatycznej, a z drugiej utrzymuje wielki biznes?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Adamie, panie rzeczniku, też nie będę udawać, że rzecznik Adam jest ze mną po imieniu od lat. Prawda jest taka, że Stany Zjednoczone mają taką ramową ustawę o ochronie klimatu, która ma doprowadzić Stany Zjednoczone do neutralności klimatycznej, ale z drugiej strony wspierają wielki biznes na Alasce i w stosunku do tego były olbrzymie protesty ostatnio, więc no, wydaje mi się, że to jest complicated, jak można by określić status na Facebooku tej polityki amerykańskiej.
Nie wiem, czy wiesz, że są takie badania prowadzone na mojej uczelni, na Uniwersytecie SWPS. Pani rektor Aleksandra Cisłak prowadzi takie badania, które pokazują, że państwa, które są najbardziej zainteresowane i promujące czyste środowisko, walkę ze zmianą klimatu, to są jednocześnie te same państwa, które mają no, sporo, można powiedzieć, brudu za paznokciami. Kanada jest takim przykładem, tak? Że z jednej strony Justin Trudeau się pozycjonuje jako ten lider zmian, a z drugiej strony piaski w stanie Alberta, piaski ropponośne, to jest jeden z przykładów największych nadużyć środowiskowych na planecie. Natomiast powiedz mi, pracujesz w Client Earth Polska. To nie jest organizacja tak znana jak Greenpeace, jeżeli mogę użyć takiego porównania. Natomiast myślę, że rosnąca w siłę. Jakbyś mogła w 2 zdaniach scharakteryzować, czym jest Client Earth Polska i w ogóle cała organizacja Client Earth.
Client Earth jest w Polsce już od 12 lat. Rzeczywiście może nie jesteśmy najbardziej znaną organizacją. Być może dlatego, że w przeciwieństwie do Greenpeace'u nie prosimy ludzi o wpłaty, nie docieramy do ludzi z taką prośbą o wspieranie nas finansowo, gdyż jesteśmy w 100% finansowani przez Client Earth w Wielkiej Brytanii. Client Earth ma kilka siedzib na całym świecie. Jesteśmy tak naprawdę organizacją międzynarodową, międzynarodową. I nawet mogę w jednym zdaniu podsumować, co robimy. Używamy siły prawa, tego narzędzi prawnych, żeby walczyć o lepszy klimat, lepsze środowisko, a wszystko to po to, żeby ludzie mogli żyć na bezpiecznej i zdrowej planecie. I te narzędzia prawne oczywiście są bardzo różne. Od tego, że piszemy projekty z założenia ustaw, poprzez to, że rozmawiamy z organami administracji, z urzędami, jak wykonywać już istniejące prawo, jak je stosować, jak je rozumieć, mieć, po to, że jeżeli to prawo jest źle stosowane, po prostu spotykamy się w sądzie.
Mam znajomych, którzy są działaczami, aktywistami, aktywistkami Greenpeace'u. Wyobraźmy sobie, że oni przychodzą do ciebie i mówią: Zuza, słuchaj, pakuj się, jedziemy za 3 dni na szkolenie wspinaczkowe, 2 tygodnie cię przeszkolimy, a później będziemy się razem wspinali na komin jakiejś elektrowni, bo będziemy chcieli zrzucić jakiś wielki transparent albo coś namalować. Co im odpowiadasz?
Odpowiadam im nie, chociaż szczerze mówiąc moim marzeniem, które mogę ci zdradzić, jest to, żeby pojechać do jakiejś elektrowni, bo nigdy nie byłam, a chciałabym zobaczyć, jak to funkcjonuje od wewnątrz. Dlaczego odpowiadam im nie? No, po pierwsze jestem prawniczką, przez lata wykonywałam zawód adwokatki i gdzieś taka etyka działań nieaktywistycznych, tylko właśnie prawniczych jest głęboko zakorzeniona w moim sercu. A po drugie uważam, co nie znaczy, że krytykuję te działania. Ja po prostu uważam, że każdy ma swoje supermoce, każdy ma swoje narzędzia działania i wspinanie się na kominy i wywieszanie banerów nie jest w palecie moich narzędzi działania, przynajmniej na razie. Kto wie, czy nie będę szaloną seniorką za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Natomiast dzisiaj moją areną działania są sądy, jest rozmowa z politykami i polityczkami, więc mówię, słuchajcie, powodzenia, dzięki, nie jadę.
Okej, okay. No to mamy wyjaśnioną różnicę między działaniami różnymi aktywistycznymi, obywatelskimi na rzecz zmiany klimatu. Ale to inny przykład. Wyobraźmy sobie, przychodzi do ciebie Dominika Lasota ze strajku klimatycznego i mówi: Zuza, słuchaj, zakładaj t-shirt, idziemy na demonstrację w piątek, walczymy przeciwko polityce rządu w kontekście nie wiem, energii czy dysponowania węglem. Co wtedy?
Dzisiaj się widziałam z Dominiką Lasotą. Dominika jest bardziej już teraz z Inicjatywy Wschód. I widziałam się z nią, zaraz odpowiem na to pytanie, ale widziałam się z nią na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw środowiska, więc myślę, że bardziej bym powiedziała: Dominika, wiesz co, chodźmy pogadać z parlamentarzystami, chodźmy pogadać z posłami, posłankami. Nie dlatego, że nie uważam protestów za nic nie warte, tylko ja bardziej koncentruję się teraz, takim jestem etapie życia, na takich działaniach pozytywnych. To znaczy mam wrażenie, że jestem trochę zmęczona protestowaniem na ulicy. Te 8 ostatnich lat mnie, ale myślę, że wielu z nas przeczołgało, mówiąc kolokwialnie. Bardzo dużo chodziłam protestować na ulicę od 2016-15. Pierwsze protesty były w grudniu 15 roku. I teraz poczułam, że jeżeli dalej będę wychodzić na ulicę protestować, to ja po prostu się wypalę, więc postanowiłam zakasać rękawy i działać na pozytywie, zwłaszcza teraz w tym sezonie wyborczym i kłaść na stół propozycje, które moim zdaniem są merytoryczne i które są gotowcem dla polityków, polityczek, organów państwa do wzięcia.
Okej, okay, czyli praca organiczna u podstaw, zmiana prawa, orzecznictwo, praca w gabinetach, na konferencjach, seminariach, a nie poprzez działania uliczne.
No, myślę, że też ważne, tutaj trzeba rozróżnić rolę mnie jako prezeski zarządu Fundacji Client Earth i mnie jako Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz Obywatelki. Jeżeli coś dotyczy mnie jako obywatelki i coś mnie wkurza, bo zazwyczaj to jest taka energia wkurzenia, to ja nie mówię, że ja na ulicę nie wyjdę. Natomiast zdaję sobie sprawę, że z moją rolą jako prezeski zarządu Client Earth wiąże się to to, że nie mogę się angażować w jakiekolwiek partyjne działania. To znaczy, nasza organizacja nie popiera żadnej partii, nie działa na rzecz żadnej partii, co nie znaczy, że jest apolityczna, bo klimat jest politycznym tematem, środowisko, energetyka i tak dalej.
Jednym z najbardziej politycznych tematów.
Tak, więc to ja myślę, że to niestety trzeba analizować każdą sprawę, czy ja mogę wyjść protestować w sprawie, nie wiem, przerywania ciąży przed Trybunałem Konstytucyjnym, w cudzysłowie. No, ja uważam, że mogę, tak? Uważam, że to jest moje prawo obywatelskie. Czy mogę krzyczeć różne sformułowania o różnych partiach politycznych? Nigdy bym tego nie zrobiła. Nie dlatego, że się z nimi na przykład nie zgadzam, bo może się zgadzam, może nie, ale dlatego, że po prostu moja funkcja publiczna na to nie pozwala.
Myślę, że wiele osób, jak słyszy, że jest jakaś organizacja pozarządowa, jeszcze do tego niezależna, jeszcze do tego krytykująca rząd, polityków, zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale to skąd oni biorą pieniądze na działalność? Czy to nie są jakieś tutaj ukryte środki, które próbują nas pozbawić dostępu do naszego pięknego, cudownego, kochanego, czarnego węgla? Skąd oni na to mają pieniądze, żeby zatrudniać tych prawników, prawniczki, którzy przecież no, coś tam muszą zarobić, żeby przygotowywać te wszystkie pisma procesowe, pozwy, chodzić na te komisje sejmowe? Po tym trochę może przy długim wstępie moje pytanie jest takie. Co wspólnego z Client Earth ma zespół Coldplay?
Wiedziałam. No, przyjaźnimy się.
Ale znasz liderów i w ogóle?
Byłam na koncercie, który był w Warszawie. Dostaliśmy specjalne zaproszenia. Nazwa naszej fundacji była wyświetlona na...
Serio?
Tak.
No, nie, masz taką bransoletkę kolorową?
W ogóle to było niesamowite. W ogóle przez pół koncertu pedałowałam, tam były takie stacjonarne rowery, na których można było siąść i słuchać koncertu, a jednocześnie pedałować, tworząc energię na przyszłe koncerty, więc ja zawzięcie pedałowałam.
Tak jak prezydent Duda ten sok, prawda, przygotowywał, prawda? Pamiętasz, była taka scena.
Nie pamiętam, tak?
Oj, piękna, taki filmik jest. To był ten etap, kiedy pan prezydent jeździł po różnych kongresach i targach i chyba był na tym kongresie 590 w Jesionce pod Rzeszowem i na takim właśnie rowerku jeździł też.
Ostry cień mgły mnie tak poraził, że nadal jestem na tym etapie, więc po pierwsze, bardzo się cieszę, jeżeli ludzie zadają pytanie, jak Clienters jest finansowane, dlatego że uważam, że to znaczy, że włączamy krytyczne myślenie. To znaczy, że analizujemy, wiemy, że niektóre organizacje mogą nie mieć tak czystych intencji, jak mieć powinny. I już spieszę z wyjaśnieniem. Tak jak mówiłam, nasza fundacja w Polsce jest finansowana w 100% przez fundację Charity brytyjską, naszą fundację Matkę. Natomiast jak jest finansowana fundacja Matka? Jest finansowana z bardzo zróżnicowanych źródeł. Są to albo duże granty również od różnych państw, z Norwegii, z Wielkiej Brytanii, przez duże fundacje amerykańskie, niemieckie, angielskie, ale też przez naszych przyjaciół, jak na przykład wspomniany przez ciebie zespół Coldplay, który przeznacza jakiś procent swoich zysków z koncertów na bodajże 10 celów społecznych i jednym z tych celów jest fundacja Client Earth, co jest niezwykłe, ale też naszym przyjacielem jest gitarzysta Pink Floyd.
Ale nie George Waters.
Nie, o Boże, co za wstyd, ja nie mam pamięci.
To ja
nie, ale ja to mam, okay, ja mam okay. To gdzieś zapisane, znajdę. W każdym razie on również sprzedał kolekcję swoich gitar i przeznaczył dochód z tej kolekcji na właśnie Client Earth, więc to też finansuje nasze działania. Od razu powiem, że ja dzisiaj miałam bardzo ciężki dzień i mam trochę zlasowany mózg, więc proszę nie brać za złe, że nie pamiętam nazwiska tego lub owego gitarzysty.
David Gilmour.
Dziękuję, David Gilmour.
Tak jest, a żartuję sobie z tego Rogera Watersa, bo on no, nawet w kontekście tych zmian demokratycznych w Polsce miał taką dobrą kartę, miał ważny koncert w Ergo Arenie w Sopocie, gdzie właśnie miał taką tablicę protestującą przeciwko rządom, które gdzieś zmierzają w kierunku autorytarnym. Natomiast niestety po wybuchu, po agresji rosyjskiej na Ukrainę trochę panu Watersowi tak się też właśnie chyba w głowie popsuło i nie bez przyczyny nie przyjeżdża z koncertami tutaj do Polski, bo byłby po prostu zbojkotowany, prawda? Ale Gilmour to porządny facet, nigdy takich wycieczek nie miał.
Ja muszę wejść w słowo, Adam, bo muszę państwu zdradzić, że zawsze podziwiałam Adama za wiele rzeczy, ale jedną z rzeczy, których nie mówiłam jeszcze nigdy publicznie, za co cię, Adam, podziwiałam, to to, że ty masz jakąś niesamowitą pamięć do nazwisk i filmów, i popkultury, i seriali, i książek. To jest niesamowite. Naprawdę zawstydziłeś mnie, że nie pamiętam ale naszego to, Donora.
Ale i nie ogóle... to rodzinę, bo moja żona jest fanką Pink Floyd. To tylko dlatego. Nie, to ja się no tak na muzyce nie znam dobrze. Szczególnie tej z lat 70., 80., to aż tak dobrze nie jest. Ale dobrze, ale skoro mowa o nazwiskach, to czy kto jest twoim zdaniem obecnie w Europie największym politycznym przyjacielem tego wszystkiego, czym się zajmujesz?
Europie. Franz Timmermans?
Franz Timmermans, prawda? I rozumiem jego szefowa, tak. Czyli Ursula von der Leyen.
Tak,
ona...
tak. Tak, miałam sekundę zastanowienia, ale tak mi się wydaje. No, oni też są umocowani. No zresztą wydaje mi się w ogóle, że jak sobie prześledzimy tę politykę klimatyczną Polski, myślę, że jeszcze o tym będziemy rozmawiać, to ona jest po prostu kopiowaniem, wdrażaniem i to niekompletnym wdrażaniem polityki unijnej. To znaczy mam wrażenie, że bez Unii my byśmy byli w lesie, a lasu byśmy nie mieli, czyli byśmy byli na ugorze po prostu. Więc ja mam bardzo dużo wdzięczności do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi.
A czy Unia Europejska przy całym swoim zaangażowaniu, przy tych politykach europejskich, czyli przy tym Green Dealu, prawda, tym Zielonym Ładzie, jest w ogóle w stanie uchronić Ziemię przed rzeczywistą zmianą klimatu? Bo wiesz, jak ja szczerze, jak słyszę rok 2050, że wtedy może... To jest zresztą, jak rozumiem, jeden z postulatów, Polska osiągnie neutralność klimatyczną. To jak sobie pomyślę, co się stanie z tymi lodowcami, rzekami, powietrzem do 2015 roku, jak będzie wyglądała Wisła, Odra i czy województwo łódzkie w kontekście dostępu do wody, to gdzieś mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że to może być mocno za późno.
No tak, znaczy wzdycham, dlatego że też mierzymy się z tą narracją, znaczy narracją, bo też zupełnie uprawnioną, takim argumentem, no po pierwsze Unia jest tylko jednym z kontynentów stosunkowo zamożnym, ale też stosunkowo małym, a co z innymi, przecież inni emitują bardzo dużo, zobaczmy na Azję, zobaczmy na Australię, no, wspomniałeś Kanadę, Stany Zjednoczone, jakby co ta Unia, dlaczego my tu mamy zaciskać pasa, a Polska to już w ogóle, która wiadomo, że węglem stoi i ma zupełnie inne uwarunkowania i dlaczego to my mamy się poświęcać. No, ja bym powiedziała, wyszłabym w ogóle od wartości, być może to jest niepopularne, ale wiemy, że zmiany klimatyczne zachodzą. One się już dzieją, one dzieją się właściwie w każdym miejscu na świecie, także w Polsce, możemy sobie o tym zaraz porozmawiać i potrzebujemy jakiegoś takiego solidarnego działania. Unia przewiduje cel neutralności klimatycznej do 2050, z wiemy redukcją emisji do 2030 roku o 55%, ale nie narzuca tych celów poszczególnym swoim państwom członkowskim, tylko mówi, że każde państwo członkowskie robi tyle, na ile jest stać. I wydaje mi się, że oczywiście Unia Europejska ze swoją konstrukcją jest jakoś politycznie też uwiązana, powiedzmy, żeby nie przyjmować bardziej ambitnych celów, a no, to zresztą ostatnia dyskusja na temat odejścia od aut spalinowych w 2035 roku pokazała, gdy Niemcy w ostatnim momencie zmienili swoje stanowisko. Natomiast wydaje mi się, że Unia i tak robi dużo. To znaczy, wyobraźmy sobie świat bez porozumienia paryskiego i bez działań późniejszych Unii, Zielonego Ładu, Fit for 55, całego tego pakietu regulacyjnego.
To może mimo wszystko słuchaczkom i słuchaczom wyjaśnijmy, że porozumienie paryskie to jest to porozumienie zawierane w ramach tego panelu międzyrządowego klimatycznego, gdzie państwa uzgadniają, do jakich celów będą dążyły. I jeden z tych szczytów, gdzie doszło do tego porozumienia, odbywał się w Katowicach. I w tym szczycie uczestniczyła wtedy jeszcze nie tak bardzo znana działaczka Greta Thunberg. Znaczy nie tak jeszcze znana w Polsce. Sam pamiętam, jak mi ludzie z Greenpeace'u mówili, o, to jest ta Szwedka. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, kto to jest. I dopiero później się dowiedziałem, kim ona jest i jakie ma znaczenie dla naszej debaty. A te Fit 55 i Green Deal to są unijne projekty.
Tak, no ale chodzi mi o to, że nie można przeprowadzić transformacji energetycznej z jednej strony, ani przystosować się do zmian klimatycznych, jeżeli nie będziemy mieli pewnych regulacji prawnych. Kropka. Regulacje prawne oczywiście mogą powstawać na poziomie krajowym, czyli każde państwo sobie samo określa jakieś ramy i to się dzieje.
Tym bardziej, że nasza konstytucja na przykład jest całkiem przyzwoita, jeśli chodzi o gwarancje i wyzwania dotyczące polityk publicznych. Artykuł 72 mówi o tym, że władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym pokoleniom. To słowo przyszły...
74.
Czwarty, nie drugi?
O, proszę Państwa, myślę, że moim zdaniem 74 ustęp 3, ale...
Dobrze, z pokorą przyjmuję, tak? Też ale jestem, nie... Byłem dzisiaj w mławie.
Też... Ale nie wiem, czy to jest prawda. No tak, ale to jest piękne w ogóle. Zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnym i przyszłym pokoleniom. To jest taka wizyjność w Konstytucji, naprawdę. Jeden z moich ulubionych artykułów. Więc wracając, regulacje mogą być na poziomie krajowym, albo na poziomie regionalnym. I tutaj co się dzieje, jak nie ma wystarczających regulacji na poziomie krajowym, no wtedy muszą być tylko te regionalne. I niestety w mojej ocenie w Polsce mamy dokładnie to. Regulacje, czyli prawo dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi w Polsce istnieje, ale jest bardzo incydentalne, w związku z czym wszystkie ambitniejsze cele są narzucane przez Unię Europejską. I Bogu dzięki.
Tak, i Unia wyznacza pewne ramy, w których musimy się poruszać, no ale Unia też daje pieniądze. No i duży pakiet tych pieniędzy czeka na Polskę w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czyli EU Recovery Plan. Który to plan, te kilkaset miliardów euro, został zawieszony ze względu na kryzys praworządności. Czy wy jako Fundacja Klientów macie jakieś stanowisko w tym temacie? Gdzieś, nie wiem, apelujecie, piszecie: Trybunale Konstytucyjny, zbierz się wreszcie i rozstrzygnij ten wniosek prezydenta, ponieważ od tego zależy, czy zrealizujemy nasze cele klimatyczne trochę szybciej.
No przyznam, że żeśmy nie apelowali w tym względzie, natomiast absolutnie bardzo bym chciała, żeby z jednej strony środki z KPO zostały uwolnione, ale z drugiej strony, żeby w Polsce rządy prawa były rządami prawa, a nie jedynie atrapą. Dlaczego? Dlatego, że bez niezależnego sądownictwa nie da się po prostu budować i przede wszystkim niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, nie da się prowadzić dalekosiężnej, wizyjnej polityki, a taką polityką musi być polityka klimatyczna.
A co jest w Polsce większym zagrożeniem obecnie dla właśnie dyskusji o neutralności klimatycznej? Czy właśnie kryzys praworządności, czy też to, że mamy populistyczny język i debatę publiczną, gdzie czasami pewne hasła są wykorzystywane do osiągnięcia bieżących celów politycznych? Czyli przykładowo dyskusja o autach spalinowych to nie jest dyskusja o tym, że powinniśmy się na to przygotować, że będziemy wymieniali nasze samochody z czasem i że będziemy rezygnowali z benzyny i oleju napędowego na rzecz samochodów elektrycznych. Tylko jest to dyskusja, odbieramy część naszej polskiej tożsamości, jaką jest jeżdżenie Volkswagenem Passatem w wersji diesel. Jak walczyć z tego typu narracją? Już nawet nie chcę przypominać debaty o robakach i tym, że jak to rzekomo politycy europejscy chcą zmusić polskich obywateli do jedzenia mięsa pochodzącego z innych źródeł niż zwierzęta. Jak to, co jest ważniejsze? Czy kryzys praworządności, czy coś z większym zagrożeniem? Czy właśnie ta debata, powiedziałbym, dość zubożała, jeśli chodzi o argumenty i głębie namysłu?
Znaczy ja od razu powiem, bez stosowania różnych trików, że ja odmawiam powiedzenia, co jest ważniejsze, bo to wszystko jest system naczyń połączonych, to znaczy... Dla mnie jako prawniczki kryzys praworządności jest szalenie dotkliwy. Dla mnie niezależność sądownicy, niezawisłość sędziów, Trybunał Konstytucyjny to są jakieś fundamenty państwa. To w ogóle ja to wyjmuję przed nawias, bo mam wrażenie, że... jak umowa społeczna, jaką jest demokratyczne państwo prawne, zakłada właśnie tą niezależność. No i tutaj nie da się prowadzić interesów państwa na dłuższą metę bez niezależności sądów. Natomiast ta polaryzacja i też wrzucanie tematów zastępczych, brak dialogu z ludźmi, tylko właśnie antagonizowanie i mam wrażenie bardzo, bardzo perfidne antagonizowanie, bo to jest antagonizowanie, żeby zyskać zwolenników, żeby gromadzić wokół siebie ludzi, wokół jakiejś idei, która zupełnie jest bez sensu, jest tematem zastępczym, też jest bardzo szkodliwe. I ja myślę bardzo dużo, właściwie jak o czymś myślę, to o tym właśnie jak wyjść z tego błędnego koła. I taką odpowiedź, którą znajduję na razie dla siebie, dla organizacji, na czele której stoję, to jest rozmawiać z ludźmi wprost o ich lękach. To znaczy, jeżeli ktoś wrzuca robaki przysłowiowe, to się zastanawiam, co stoi za tym, że ludzie rzeczywiście te robaki kupują. Bo to, że ktoś wrzuca, to ja nie wątpię, że to intencje nie są dobre. Natomiast jednak to się niesie. Dlaczego to się niesie? Bo ludzie się czegoś boją. Bo czegoś się boją, bo boją się utraty, na przykład konsumpcji mięsa. To jest okej, okay. Znaczy nie można moim zdaniem teraz patrzeć z takiej pozycji hipsterskiej warszawki i mówić, no wiesz, no jakby możesz zjeść kotleta sojowego. Znaczy każdy może robić co chce. Ja w każdym razie się powstrzymuję przed taką narracją wyższościową i gdzieś bardzo dystansującą od ludzi, tylko wejść w rozmowę po prostu. To tak brzmi bardzo górnolotnie, wejść w rozmowę ze społeczeństwem, ale cały czas o tym myślę, jak właśnie rozmawiać o tych lękach, jak rozmawiać o lękach dotyczących samochodów. Ja na przykład mam tatę seniora, który jak ja cieszę się, że zwęzili jakąś ulicę, że jest więcej ścieżek rowerowych, to mówi, no ale zobacz, no ja nie będę przecież jeździł rowerem, ja jestem po 70, ja nie będę jeździł autobusem, bo jest zatłoczony, ma jakieś różne argumenty swoje, jest mi ciężko wejść, coś tam. Ja będę jeździł swoim samochodem i przecież ja nie mogę się żachnąć, tylko ja chcę go zrozumieć. Ja chcę zrozumieć jego punkt widzenia i uważam, że to jest moja odpowiedzialność jako przedstawicielki organizacji społecznej, ale tak samo jest to odpowiedzialność na przykład prezydentów, włodarzy miast i nie wiem, wsi, żeby zrozumieć wszystkie punkty widzenia i wszystkie traktować porówno i rozmawiać z ludźmi.
To, co powiedziałaś, pokazuje, że cała dyskusja o walce ze zmianą klimatu to jest dyskusja nie tylko o prawie, nie tylko o tym, jak sięgnąć lepiej lub gorzej do argumentów konstytucyjnych, jakie rozwiązania przygotować, ale że to jest dyskusja o naszej tożsamości. Bo wiele różnych zachowań, które mamy, właśnie to jeżdżenie samochodem, sposoby korzystania z transportu publicznego, konstrukcja miast, jedzenie mięsa, wegetarianizm, weganizm, i wiele innych kwestii, to są rzeczy, które są gdzieś głęboko wryte w naszą tożsamość. I teraz, jeżeli to próbujemy czy węgiel, prawda, który przecież, dlaczego są protesty na Śląsku, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że...
Czarne złoto.
Że właśnie węgiel nie będzie wykorzystywany, ale to, że cała tożsamość śląska się ukształtowała w oparciu o węgiel i jak go nie będzie, no to ludzie się zastanawiają, no dobrze, to co będzie w zamian?
To tak? Kim my będziemy,
kim my
prawda?
Będziemy? I to, czyli... Czy nie masz wrażenia w związku z tym, że w tej pracy nie jesteś tylko prawniczką, ale nie jesteś też do końca polityczką w tym rozumieniu osoby, która by gdzieś zabiegała o głosy, bo ta praca się nie wiąże przecież z tym, żeby być gdzieś wybieranym, tylko właśnie stajesz się osobą, która trochę kształtuje sumienia, kształtuje opinię publiczną i kształtuje naszą wyobraźnię i musisz być równie dobrym specem od prawa, jak i specem od komunikacji.
Na pewno, to znaczy nie wiem, czy kształtuję, ale pewnie chciałabym wpływać na taką zmianę społeczną, która jest zrównoważona. To znaczy nie powoduje, że kogokolwiek zostawiamy poza nawiasem, która wyciąga lekcje z lat 90. Pamiętajmy, że lata 90. na 30 lat do przodu nacechowały negatywnie słowo transformacja. Transformacja nam się nie kojarzy już z szansą, z jakimiś nowymi możliwościami. Transformacja kojarzy nam się z ludźmi pozostawionymi właśnie samym sobie. I ja bym chciała teraz tą wielką przemianę społeczną, gospodarczą, energetyczną, jaką są zmiany klimatu, inaczej ukształtować. Ja bym bardzo chciała przekonać społeczeństwo polskie, że to da się zrobić, że możemy to zrobić razem, że możemy być w tym uwzględnieni jako ludzie. No i rzeczywiście, wiesz, jakoś tak jak to mówiłeś, to się uśmiechałam do siebie, bo rzeczywiście ta praca sprawia mi niezwykłą satysfakcję, być może też dlatego, że studiowałam i prawo, i socjologię, więc gdzieś wracam do swoich korzeni. Zresztą postępowania strategiczne, sądowe postępowania strategiczne, którymi zajmowałam się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara, właśnie do tego się sprowadzały. To nie chodziło tylko o to, żeby wygrać daną sprawę przed sądem, do czego potrzebna jest dobra argumentacja prawnicza, ale też żeby zmienić pewien dyskurs publiczny, żeby uwrażliwić społeczeństwo na pewne tematy, żeby w pewnych obszarach zebrać taką masę krytyczną za jakimś tematem. Więc myślę, że ta praca jest przeze mnie już od lat wykonywana w tych dwóch obszarach.
Żeby Państwu uzmysłowić znaczenie komunikacji dla dyskusji o zmianie klimatu, to chciałbym przeczytać to, co znalazłem na stronie internetowej, na stronie facebookowej Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Rolnicy zmagający się z suszami, alergicy jak mój syn, dla których przedłużony o 2 miesiące sezon będzie koszmarem, działkowcy jak mój tata, którym nawalne deszcze niszczą wypielęgnowane grządki, wędkarze nad rzekami bez ryb, seniorzy, którzy boją się wyjść z domu do rozgrzanego letnim upałem miasta, biznes, który ze względu na wysoki ślad węglowy towarów przestaje być konkurencyjny. Zmiany klimatu dotyczą każdego z nas. Czy tego chcemy, czy nie, mają wpływ na nasze życie. Jako państwo musimy się do nich przygotować. Tymczasem Polska nie prowadzi całościowej polityki klimatycznej, nie ma systemowego podejścia do reagowania na zmiany klimatyczne na terytorium naszego kraju. To są twoje słowa. Natomiast spotykamy się i nagrywamy ten podcast w tygodniu, który nazwaliście w Client Earth tygodniem klimatycznym.
Tak jest.
W ramach tego tygodnia klimatycznego promujecie projekt ustawy, który w środowisku Client Earth przygotowaliście i który poddaliście dyskusji. To jest projekt ustawy o ochronie klimatu.
Tak, tak
w pewnym
jest,
sensie wzorowany na rozwiązaniach występujących w innych państwach, między innymi w Niemczech. I zadam takie pytanie sceptyka, no ale... Czy ustawą można cokolwiek ochronić, skoro te zmiany się gdzieś dzieją wokół nas? I czy ustawa nie będzie jakimś takim cudownym zaklęciem, którym my po prostu przekonujemy, że uchwalimy ustawę, będziemy mieli to z głowy? Czy też być może ona ta ustawa akurat może mieć jakieś inne, bardziej zaawansowane funkcje. Mhm.
Ach, nie wiem od czego zacząć, bo tutaj mam dużo argumentów, ale może cię spytam, czy robiłeś kiedyś remont domu?
Jestem akurat po przeprowadzce, nie wiem, czy to był remont, ale urządzanie domu i było intensywnym wysiłkiem, szczęśliwie wykonywanym nie moimi rękoma, ponieważ nie mam zdolności w tym zakresie, ale miałem różne ekipy, które pomagały to zrobić.
No i teraz remont domu możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Albo możemy zaplanować etapy, zaplanować preliminarz kosztów, możemy sobie zaplanować, jak chcemy, żeby ten dom wyglądał. No i tak zazwyczaj robimy, a i tak jest to intensywne, jak powiedziałeś. Albo wyobraźmy sobie, że robimy remont domu tak, że wchodzi ekipa, tu maźnie farbą, tu zamontuje gniazdko, ale później musi tą farbę wypróć, bo zapomnieli o kablach elektrycznych, a później kupią wannę, ale się okaże, że ona nie pasuje. No i tak dalej, i tak dalej. To taki remont, który jest niezaplanowany, niepodzielony na etapy, bez wizji celu końcowego, na pewno pomnaża znacznie koszty, na pewno naraża nas na duże straty, na pewno naraża nas na duże nerwy i tak dalej, i tak dalej. No i jak sobie myślę o Polsce, o tej transformacji, jak powiedzieliśmy już wcześniej, to właśnie myślę, że musimy tak troszkę wyremontować nasz kraj. I obecnie w Polsce mamy różne ustawy, prawo, te regulacje unijne, o których żeśmy mówili. Natomiast to wszystko jest przypadkowe. To znaczy to jest trochę tutaj, trochę tam, maźnięcie tu, maźnięcie tam. Co więcej, mamy cykle wyborcze. Co 4 lata mamy nowych posłów, posłanki, rząd, premiera. Mamy też nowego prezydenta, który podpisuje lub nie podpisuje ustaw. I te wszystkie maźnięcia są co 4 lata zmieniane. Zmieniani są ludzie w spółkach Skarbu Państwa, ten kapitan okrętu, powiedzmy, wyznacza nowy kurs. Nie ma konsekwencji, nie ma planu strategicznego, nie ma założeń, co do których wszyscy byśmy zgodni. Więc ta ustawa, która przede mną leży, ustawa o ochronie klimatu, przewiduje konsekwencje i strategie. I teraz ona się opiera na dwóch fundamentach. Z jednej strony jest to tak zwana mitygacja, czyli zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Przez co? Przez to, że zakładamy dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku najpóźniej. Uwaga, bo być może, ty pewnie to wiesz, Adam, być może państwo wiedzą lub nie, Polska jest jedynym państwem członkowskim w Unii Europejskiej, które prawnie nie zadeklarowało celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Owszem, Unia powiedziała 2050, ale Polska? Nie ma tego zapisanego w żadnym prawie. I z drugiej strony, czyli to jest ten filar mitygacyjny, a mamy też filar adaptacyjny, czyli zmiany klimatu się dzieją. Mamy gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Myślę, że właśnie na przykład rolnicy, osoby pracujące na zewnątrz, działkowcy, o których czytałeś, alergicy, widzą te zmiany najbardziej w pierwszej kolejności. Więc ta adaptacja polega na tym, że zobowiązuje organy państwa na poziomie krajowym, wojewódzkim, ale też jednostek samorządu terytorialnego, gminnego do przygotowywania planów adaptacji, czyli do ochrony nas, społeczeństwa, przed tymi zmianami, które się dzieją, do takiej refleksji, co zrobić, jeżeli w naszym regionie wystąpi susza, co zrobić, jaki wpływ zmiany klimatu będą miały na rynek pracy itd., itd.
Czyli weźmy konkretny przykład. Mhm. Zbliżają się wakacje, ja już się boję, co się stanie z rzeką Odra i czy znowu nie będzie jakichś zrzutów substancji, jakichś soli, które spowodują, prawda, zakwitnięcie tych alg i kolejne śmierci tych ryb, jeżeli tam jeszcze jakiekolwiek ryby pozostały w tej Odrze. No i teraz naturalne byłoby, tak mi się wydaje, widziałem też film niedawno Ewy Ewart do Ostatniej Kropli, żeby Odrę ile się da zostawić jako rzekę naturalną. Że proces ten adaptacyjny to powinien wręcz polegać na tym, żebyśmy tworzyli różne te zatoki, mierzeje, gdzie ta Odra może się wylewać i sobie zupełnie swobodnie przepływać. Ale z drugiej strony mamy politykę rządową, która mówi, jakie tutaj uregulujmy, zróbmy. To niech będzie kolejny Ren, prawda, przez który będziemy mogli spławiać jakieś tony węgla, właśnie drzewa i innych towarów. To jak zrobić adaptację w przypadku takiej właśnie Odry?
Bardzo dobry przykład. Nasza ustawa przewiduje też opartą na takim mechanizmie oceny oddziaływania na środowisko weryfikację klimatyczną inwestycji. To znaczy duże inwestycje, które mogą mieć znaczący wpływ na klimat, a wydaje mi się, że właśnie o tym mówimy też w kontekście Odry, muszą być poddane weryfikacji klimatycznej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ta ustawa też przewiduje Radę Ochrony Klimatu, nową instytucję złożoną z ekspertów i ekspertek, która by właśnie mogła służyć doradztwem, opinią w zakresie takiej weryfikacji.
Jak słyszę Radę Ochrony Klimatu, to się zaraz zastanawiam, że jak ją by powoływał premier, to mi się przypomina Rada do Spraw Ochrony Zdrowia w kontekście pandemii i jej, powiedziałbym, co najmniej niewielki wpływ na rzeczywistość. Ja nie protestuję przeciwko idei, tylko mi chodzi o to, że czy to nie jest za słaby instrument? Czy my możemy sobie wyobrazić jeszcze coś mocniejszego? Czy my możemy sobie wyobrazić jakieś porozumienie ponad podziałami odnośnie nie tylko przyjęcia takiej ustawy, ale rzeczywistego realizowania tych celów na takiej zasadzie, jak mówiłaś o transformacji. W latach 90. polskie elity sobie powiedziały, naszym priorytetem, co by się nie działo, jest przystąpienie do NATO i do Unii Europejskiej. Czy my jesteśmy w stanie sobie tak to postawić? Tak, że chcemy doprowadzić do takiej sytuacji i w ten sposób będziemy działali ponad podziałami w kontekście najbliższych kilku lat, że ta ustawa po przyjęciu nie będzie zmieniana, nie będzie weryfikowana, a postanowienia Rady Ochrony Klimatu będą słuchane. Ten Szymon Malinowski nie będzie gościem w TOK FM czy w TVN24, jak komuś się przypomni, że trzeba pogadać o zmianie klimatu, tylko po prostu będzie facetem, który będzie tym Leonardo DiCaprio z Don't Look Up, ale który jest rzeczywiście słuchany i w którego się wczuwamy i bierzemy jego uwagi pod rzeczywistą rozwagę.
Westchnięcie. Taka rada, taka instytucja działa w Wielkiej Brytanii, działa w Niemczech i rzeczywiście jest poważana. Znaczy ona jest recenzentem działań rządu, niezależnym organem, który jest słuchany. Pytasz mnie, czy to jest możliwe na gruncie polskim? Nie wiem. Gdybym nie wierzyła, to bym, gdybym w ogóle nie miała nadziei, to bym nie wychodziła z tym projektem. Natomiast mam wątpliwości. Dlaczego? Tak uczciwie Państwu mówię, patrząc Państwu w oczy i Adamowi. Mam wątpliwości, ponieważ doświadczenie 5 lat pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich było też momentami gorzkim doświadczeniem. To znaczy, jak ja widziałam sprawozdania rzecznika w Sejmie, gdzie pies z kulawą nogą się nie chciał posłuchać o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce. Gdy widziałam, że nie byliśmy uznawani za partnera, który pomaga rządowi lepiej przestrzegać praw obywatelskich, tylko byliśmy uważani za wroga, to było gorzkie doświadczenie. Ale też mam doświadczenie z dzisiaj. Dzisiaj, proszę Państwa, tak jak Adamie wspomniałeś, trwa tydzień klimatyczny. Dzisiaj, na który składa się cykl 6 debat, dzisiaj była debata polityczna. Już w styczniu wysłałam do wszystkich przewodniczących, prezesów partii list. Szanowny panie, szanowna pani przewodnicząca, napisaliśmy ustawę, jest to projekt, chcę z panem, panią o tym projekcie porozmawiać. Wydaje mi się, że każdy rozsądny polityk, który, zwłaszcza w roku wyborczym, który słyszy, że jest jakiś projekt obywatelski, to odpowiada na taki list i mówi: dziękuję bardzo, bardzo chętnie zapraszam na kawę, herbatę. Natomiast odpowiedzi były, ale od opozycji, a nie od strony rządzącej. I dzisiaj na debacie politycznej wielkim nieobecnym byli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu. Dostaliśmy informację, że są zajęci. Dodam, że ministerstwo nie jest jednoosobowym organem, tylko pracuje w nim bardzo dużo osób.
Pan Ozdoba pewnie sadził lasy. No, bo to ostatnio, tym się ostatnio...
Bardzo żałuję, że nie było żadnego przedstawiciela z Ministerstwa Klimatu. Nie było też żadnego przedstawiciela strony rządowej. I teraz wracając do twojego pytania, Adamie, no czy ja wierzę? No, ja chcę rozmawiać z każdym, bo uważam, że dokładnie tak jest. Mamy wyzwanie na miarę stulecia. Znaczy, oczywiście mamy wiele innych problemów, tak? Ale to wszystko jest powiązane. Ja sobie wypisałam na potrzeby dzisiejszej rozmowy parę statystyk, których teraz nie przeczytam, ale są zatrważające, jeżeli chodzi o liczbę uchodźców klimatycznych, o koszty zdrowotne, o liczbę chorych na skutek zmian klimatu. Nie ma większego wyzwania i powinno ono nas łączyć, a nie dzielić.
Absolutnie się zgadzam, natomiast zastanawiam się nad metodą, bo może to jest taki czas, że te metody zapraszania do rozmowy, dyskusji i tak dalej są niewystarczające. To znaczy, wiesz, jak wspominałem Dominikę Lasotę, to powiem szczerze, że mi bardzo imponowało to, że ona potrafiła gdzieś tam w Davos czy w innych miejscach zaczepić właśnie prezydenta Dudę, chyba Macrona nawet też, i go tam odpytać. I sobie tak myślę, że wiesz, zbliżają się wybory. Jak przyszła mi do głowy postać Adama Michnika. Adam Michnik, jak miał lat chyba 16 czy 17, założył Klub Krzywego Koła, który słynął z tego, że przedstawiciele tego koła, Krzywego Koła, chodzili po różnych spotkaniach i zadawali pytania przedstawicielom partii. Takie pytania trochę na zasadzie, a co pan myśli, a co pani myśli, ale pokazywali swoją siłę intelektualną. Może to jest metoda działania, może to jest to, co trzeba robić. Nie prosić polityków o spotkanie, tylko po prostu chodzić regularnie na wszystkie możliwe wiece i za każdym razem zadawać pytanie, nie nawet na zasadzie haseł, czy pan poprze ustawę o ochronie klimatu, ale co pan sądzi o tym rozwiązaniu, o takim i tak dalej. I mam wrażenie, że gdyby to się udało zrobić, to nagle wszyscy by stali na baczność za, po iluś takich akcjach. Tak? Szukam metody, bo może to jest jakiś sposób, bo macie dużo do zrobienia tutaj.
Znaczy, to jest na pewno dobry sposób, nie wiem, czy wystarczający, ale na pewno dobry, bo zwłaszcza właśnie w roku wyborczym, wiece są tą okazją. Wiece, które są nagrywane, które są w świetle kamer, trzeba odpowiedzieć na pytanie obywatelowi. Więc myślę, że to jest sposób. My też zachęcam ludzi, po prostu państwa. Jeżeli państwo w swoich regionach macie jakiegoś polityka czy polityczkę, z którym idziecie na spotkanie, zadajcie mu pytanie. Ile z budżetu państwa powinno być przeznaczane na zmiany klimatyczne? Jak zapewnić, że kolejne ekipy rządzące będą kontynuowały politykę klimatyczną, a nie będzie ona zmieniana przy zmianie każdej władzy? I tak dalej, i tak dalej.
A jak trafić do młodego pokolenia? Bo skąd pytanie? Moim zdaniem to jest mit, że młode pokolenie tak bardzo wierzy w to, że
to pokazują badania.
Że należy walczyć ze zmianą klimatu. Ja myślę, że to jak w Polsce wygląda, to pokazały wydarzenia sprzed 2 lat. Że z jednej strony mieliśmy młodzieżowe strajki klimatyczne, też taką tendencję do przechodzenia na weganizm, na wegetarianizm, do odchodzenia od mięsa, a z drugiej strony się pojawiła reklama Maty, który w najlepsze spożywał hamburgery z wołowiną i jakoś to wzbudziło mega fascynację młodzieży i poparcie dla niego. Teraz z kolei, jak wysłuchamy jednego polityka, który jest dość nośny w mediach społecznościowych, ponieważ jest to facet, który wypowiada sądy na różne tematy, to nawet nie wspomnę jego nazwiska, ale państwo się mogą domyśleć, który mówi, że prawem to powinno być, prawda, działka, grill, samochód i no i właśnie ta tożsamość, żeby było tak jak było, żeby było generalnie w życiu wygodnie. To jak trafić do młodzieży, która tego samego polityka właśnie dość intensywnie ogląda w mediach społecznościowych i gdzieś ta wizja, że będzie tak fajnie, spokojnie, tak jak gdzieś tam, nie wiem, w Teksasie na barbecue, że to nie jest wizja, która jest do zrealizowania, że musimy naprawdę się zatroszczyć o przyszłość tych obecnych i przyszłych pokoleń.
Tak, zwłaszcza, że w tej grupie młodych jest też ta grupa first voters, czyli osób, które po raz pierwszy głosują. To też jest ciekawa grupa. Nie wiem, czy państwa zaskoczy, czy nie. Nie mam złotego rozwiązania. Natomiast no, na pewno trzeba prezentować kontrnarrację, docierać do młodych ludzi tymi kanałami, gdzie oni są, a nie naszymi kanałami. Na pewno trzeba nie być takim, nie mieć tonu mentorskiego, tylko to musi być rozmowa. Rozmowa polega na tym, że się słucha też i rozumie się perspektywę drugiej strony. Ja osobiście jako prawniczka zajmująca się prawami człowieka, ja nie chcę nikomu zabierać niczyich praw, żeby była jasność, do kotleta przysłowiowego. To znaczy, wydaje mi się, że potrzebne są nam przede wszystkim rozwiązania systemowe i przykład też powinien iść z góry, od państwa. Ja się nie dziwię ludziom, że oni mówią, no, dlaczego ja mam rezygnować z grilla czy kotleta, jak widzimy, co się dzieje. No, emisje w Polsce nie spadają, państwo dotuje po prostu kopalnie na potęgę. O co chodzi? Dlaczego my się mamy poświęcać? Ja to rozumiem. Więc ja myślę, że rozwiązaniem jest to, żeby to rządzący, żeby to spółki Skarbu Państwa powiedziały, no to jest super istotne.
Ale przecież PGE ma taką piękną reklamę z susłami, które lubią nasze tam wiatraki, tak, i z kunami, które się gdzieś tam chowają w zaporach.
Nie wiem, czy państwo wiedzą, że też ma powstać NABE, taka agencja, do której zostaną przerzucone wszystkie brudne aktywa ze spółek Skarbu Państwa i teraz będziemy mieć czyste spółki Skarbu Państwa, ale przecież brudne aktywa nie znikną.
No, czyli mamy tutaj greenwashing w wykonaniu spółek Skarbu Państwa. Moje ostatnie pytanie, które związane jest z twoją misją prawniczą, ale także misją wielu innych prawników, prawniczek na świecie. Widzimy teraz, że na szczeblu postępowań krajowych w poszczególnych państwach, jak również na szczeblu międzynarodowym, toczą się różne postępowania dotyczące zmiany klimatu. Jest kilka spraw poważnych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Niedawno był ważny wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec. Mieliśmy wyroki w Holandii, w Kanadzie, także w Stanach Zjednoczonych. Wy rozpoczęliście swoją sprawę. Jedną ze skarżących są ludzie, którzy mieszkają chociażby nad Biebrzą. Natomiast i ja zakładam gdzieś tak może optymistycznie, że te orzeczenia skończą się pozytywnie te sprawy skończą się pozytywnie dla skarżących, że w którymś momencie te sądy, czy to Strasburg, czy Luksemburg, czy sądy krajowe powiedzą, tak, faktycznie należy tutaj ambitnie walczyć ze zmianą klimatu. Ale czy to nie jest ersatz? Czy to nie jest szukanie takiego trochę zastępczego środka, że skoro politycy tak są do bani w kontekście rozwiązywania tych problemów, to przynajmniej w sądach sobie usłyszymy miłe słowa, które poprą nasze argumenty. Czy za bardzo nie wierzymy w ten, że ten sędziowski aktywizm nam zmieni rzeczywistość, a tak naprawdę ta zmiana zależy od polityków?
No, ja tu jestem zdecydowanie stronnicza. Jako fanka postępowań strategicznych. Ja wierzę w zmianę społeczną także przez wyroki sądowe. Jeżeli się nie da uzyskać konsensusu politycznego, nie należy do osób, które siedzą z założonymi rękoma. Wystarczy tylko wspomnieć dwie sprawy, które są teraz przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Proszę państwa, 2000 szwajcarskich seniorek, to jest moc, które pozwały Szwajcarię za to, że zmiany klimatyczne mają wpływ na ich warunki życia i zdrowie i ich prawa są naruszone. A druga sprawa to sprawa tak zwanej młodzieży portugalskiej przeciwko, uwaga, 33 państwom. Więc to są sprawy na dużą skalę, pokazujące bardzo różnorodne grupy, które są dotknięte zbyt mało ambitnymi politykami klimatycznymi i nawet jeżeli one będą wygrane tylko w sprawie tych seniorek, w sprawie tej młodzieży, to one już się odbijają szerokim echem, to one są tym kamyczkiem budowanym w zmianie społecznej świadomości, a pamiętajmy, że ta zmiana jest o tyle istotna, bo później ludzie idą do wyborów. Więc to jest ta zmiana, na którą czekam w Polsce w tym roku.
Czyli sprawy są istotne, a zmiana musi nastąpić. Ostatnie już naprawdę, ostatnie pytanie, ale musimy zostawić, bo słyszę czasami taką narrację, że ludzie związani ze środowiskiem prodemokratycznym to nie mają żadnych pomysłów. Ostatnio był taki felieton Grzegorza Sroczyńskiego, jak to w ogóle o niczym się w Polsce nie myśli, nie ma żadnych tutaj koncepcji, a że cała polityka sprowadza się tylko do mocnych, nośnych tutaj haseł twitterowych. Wyobraźmy sobie, że opozycja demokratyczna wygrywa wybory parlamentarne w 2023 roku, przychodzi do ciebie powiedzmy premier nowego demokratycznego rządu i mówi: pani prezesko, pani mecenas, trzy ustawy na szybko, które trzeba uchwalić. Jakie to są ustawy? Co można byłoby tak zrobić, żeby wysłać do ludzi sygnał, że zmiana jest możliwa i że ta zmiana rozpoczyna się od teraz? Co można byłoby uchwalić w Polsce w 2024 roku?
O matko, tylko trzy. Przede wszystkim mówię: pani premier, bardzo gratuluję.
A rozumiem, że to ma być pani premier. No jakoś tak się nie zanosi na razie.
Oczywiście to był żarcik, żeby zyskać czas. Dobrze, nie mam tego przemyślanego, więc powiem na szybko. Na pewno ustawa o ochronie klimatu, ramowa ustawa właśnie dotycząca zmian klimatycznych, to jest jeden. Przyszło mi do głowy druga, to parki narodowe. To znaczy, wiem, że nie mamy już czasu, ale ze względu właśnie emisji musimy chronić najstarsze lasy, bo to one ścinane w sposób błyskawiczny uwalniają najwięcej węgla skumulowanego przez stulecia do naszej atmosfery. To jest to. No a trzecia ustawa, o Jezu, jeszcze będzie czwarta. Trzecia ustawa to jest instytucja lasów państwowych. To znaczy tu musi być zdecydowanie zwiększona kontrola, społeczna kontrola. No tutaj ta ustawa z radością zatrę ręce. A czwarta, Wody Polskie.
Ale co z Wodami Polskimi?
No też przykład Odry pokazał, że tutaj wiele, wiele rzeczy nie funkcjonuje. Odeślę do Białej Księgi, którą stworzyliśmy wraz z innymi organizacjami społecznymi. Zapraszamy na stronę Client Earth. Tam wypunktowaliśmy, co nie działa i co trzeba zrobić, więc zapraszam.
No i żeby jeszcze było coś ode mnie, to ja bym, kłaniając się nisko Oldze Tokarczuk oraz panu Michałowi Zygmuntowi, działaczowi na rzecz Odry, jeszcze bym pomyślał o nad uchwaleniem ustawy o nadającej osobowość prawną Odrze. Wydaje mi się, że takie myślenie, że Odra to jest żywa istota i że powinna mieć specjalną ochronę, też by się nam przydało. Drodzy Państwo, miałem przyjemność, zaszczyt rozmawiać z naprawdę mega zaangażowaną aktywistką, prawniczką klimatyczną na rzecz ochrony środowiska, Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz usłyszymy wiele pozytywnych, dobrych rzeczy o tych zmianach, które stara się wprowadzić pani mecenas, pani prezeska. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Group.